Rozmowa punkt dziewiąta.
Dzień dobry, Daniel Sawicki, a dziś naszym gościem jest Arkadiusz Dąbrowski, przewodniczący, prezes Zielonogórskich Struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witamy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Witamy serdecznie, panie przewodniczący. Na początek chciałem pana spytać, pan stanowi ciągle te młode skrzydło PSL, młode skrzydło ludowców, czy już jest pan w gronie tych politycznych kocurów żyjących z polityki, z politycznych konfitur?
Myślę, panie redaktorze, czuję się ciągle młody. Nie patrzmy na metrykę, ważne to, jak się czujemy. Ja się ciągle czuję młody, także ciągle młode skrzydło PSL-u.
No kiedyś pan przeszedł metamorfozę poważną, prawda? Teraz już chyba człowiek po 40 poważny.
No jeszcze nie po 40, jeszcze przed 40.
Jeszcze nie.
Także myślę panie redaktorze, że po 40 ponownie można zadać te pytania.
Ale dużo nie brakuje z pewnością. Panie przewodniczący, dobrze, przejdźmy do spraw poważniejszych. Czy Szymon Hołownia podciął skrzydła waszemu kandydatowi, panu Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi?
Nie, absolutnie tego tak nie rozpatrujemy w tych kategoriach. To są dwaj różni kandydaci, być może wyglądają podobnie. W każdym razie Szymon Hołownia jest człowiekiem, który wywodzi się ze świata show biznesu, natomiast nasz kandydat to jest bardzo poważny polityk, który mimo młodego wieku ma już duże doświadczenie. Wcale nie czujemy się, że Szymon Hołownia podciął nam skrzydła i ciągle wierzymy w to, że to właśnie Władysław Kosiniak-Kamysz wygra nadchodzące wybory.
No, Szymon Hołownia to bardziej chyba kandydat establishmentu szeroko pojętego, natomiast no, wyraźnie widać, że no, przeskoczył Władysława Kosiniaka-Kamysza w tym wyścigu o drugie miejsce, wyścigu wyborczym, o te kilka procent. Coś nie tak jest z waszą kampanią? Co się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? Nie macie z tego tytułu przemyśleń, rozterek?
Oczywiście, panie redaktorze, gdybyśmy kierowali się sondażami, to nie byłoby sensu uprawiania jakiejkolwiek kampanii. To są tylko sondaże. Ostateczny wynik poznamy po wyborach.
No tak, no ale te sondaże w jakimś sensie ukierunkowują i opinię społeczną, no i też dają pewnie sporo przemyśleń do dalszego działania. Jak ta kampania będzie wyglądała? Pojawiło się trochę banerów, sam widziałem to w mieście, Władysława Kosiniaka-Kamysza. Macie pomysł na to, żeby rzeczywiście wskoczyć na drugie miejsce, żeby ten wynik był jeszcze lepszy?
Oczywiście nasz kandydat będzie w dalszym ciągu kontynuował swoją kampanię, czyli w dalszym ciągu będziemy zapoznawać mieszkańców z naszym programem wyborczym i oczywiście mówię o Polakach i też będziemy prowadzić cały czas agitację wyborczą i głęboko wierzę w to właśnie, że to w ostatecznym rozrachunku doprowadzi do tego, że właśnie Władysław Kosiniak-Kamysz przeskoczy oczywiście Szymona Hołownię, bo to są tylko sondaże. Myślę, że chwilowy wzrost dla Szymona Hołowni. Oczywiście należy sobie zadać pytanie i wiele Polaków sobie zadaje pytanie, kto stoi za Hołownią, bo takie hasło wyborcze Hołowni jest, stoi za Hołownią. Ja bym odwrócił te hasło i zapytał się, kto stoi za Hołownią, bo pojawił się znikąd, pojawiły się jakieś fundusze na kampanię. To jest zastanawiające, szanowni państwo, należy się nad tym głęboko zastanowić.
A no właśnie, te fundusze to już jest 5 milionów złotych z tego, co słychać doniesienia. To jest sporo pieniędzy. Państwu udało się kiedyś zebrać z tak zwanego rynku tyle pieniędzy na kampanię? Państwo też przecież zbierają za każdym razem, chociażby wśród swoich członków, wśród osób, które są po waszej stronie.
Jesteśmy najliczniejszym ugrupowaniem, jeżeli chodzi o partie w skali Polski. I oczywiście także przyjmujemy datki, jeżeli ktoś chce wesprzeć naszą kampanię. Natomiast my stawiamy zawsze na taką kampanię bezpośrednią i to jest, myślę, sukces Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo nic nie zastąpi, żadna ulotka, żaden plakat nie zastąpi spotkania face to face, czyli rozmowy takiej, w której można po prostu przedstawić swój program wyborczy, porozmawiać o tym, co jest bolączką naszego kraju, porozmawiać o tym, co można byłoby zrobić, aby po prostu tę sytuację poprawić.
A sądzi pan, że ludzie, którzy stoją za panem Hołownią, powinni się ujawnić? Bo przecież kto stoi za Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, wiadomo, Koalicja Polska,
tak,
prawda,
oczywiście.
Państwa struktury. Za Andrzejem Dudą oczywiście Prawo i Sprawiedliwość,
wiadomo.
Koalicja Prawicowa. Wiadomo, kto stoi również za kandydatką Koalicji Obywatelskiej, a tutaj rzeczywiście no, jest ta przestrzeń i wydaje się, że tam no, istnieją poszukiwania tych osób, które mocno wspierają Szymona Hołownię, na niego postawiły i go wykreowały.
Ja, szanowni państwo, przypomnę historię Nowoczesnej, partii, która pojawiła się w pewnym momencie, za której plecami stał bliżej nieokreślony kapitał, który wykreował pewną grupę polityczną. A tak naprawdę wiemy, jak ta historia się skończyła i dzisiaj jesteśmy świadkami upadku Nowoczesnej. Przypomnę tylko, że właśnie w momencie powstania Nowoczesnej poparcia tej partii udzielił były prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz i cieszę się, że udzielił też poparcie temu teraz Szymonowi Hołowni, ponieważ to dobrze zwiastuje, bo już raz się politycznie określił i wiemy, co się stało z Nowoczesną. Myślę, że taki sam smutny koniec spotka Szymona Hołownię, ponieważ Szymon Hołownia tak naprawdę nie ma, szanowni państwo, zaplecza. Tak? Stoi za nim bliżej nieokreślona liczba osób, bliżej nieokreślone osoby i tak w zasadzie możemy się po prostu zastanawiać, kto stoi za Hołownią. To jego hasło wyborcze właśnie bym odwrócił, przypominam, kto stoi za Hołownią. Powinniśmy sobie zadać to pytanie.
To jednak hasło Szymona Hołowni. Zobaczymy, czy je zmieni na kto stoi za Hołownią. Nie ma jedności w opozycji. Podczas ostatniego głosowania w Sejmie podzielili się państwo jako szeroko pojęta opozycja. Posłowie PSL-u zagłosowali w taki sposób, że po prostu wstrzymali się od tego głosu. W Senacie będzie podobnie?
Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, panie redaktorze.
Ale na pewno państwo rozmawiają u siebie. No ja nie wierzę, że państwo nie rozmawiają jako politycy lubuscy o tej sytuacji. Wiadomo, że to głosowanie no, było bardzo ważne, dotyczyło
myślę,
wyborów.
Myślę, panie redaktorze, że jeżeli doszło już do takiej sytuacji w Sejmie, to podobnie może być w Senacie. Ale to jest tylko moja prywatna opinia po prostu jako obserwatora sceny politycznej.
A dla państwa byłoby lepiej, gdyby wybory odbyły się jak najszybciej, czy żeby to jeszcze przeciągał Senat, tak jak zrobił to i zastosował całkowitą obstrukcję poprzednim razem?
Powiem panie redaktorze, najważniejsze jest zdrowie Polaków. Jeżeli minister zdrowia i rząd określi, że nie ma już zagrożenia ze strony koronawirusa, to te wybory należy przeprowadzić jak najszybciej.
Należy przeprowadzić w sposób bezpośredni?
Ja bym chciał, żeby te wybory były jednak bezpośrednie. Wtedy jest pewna transparentność, jawność. Ludzie po prostu idą w tradycyjny sposób, oddają głos. Mają poczucie tego, że wrzucili tajnie, głosują, wrzucają do urny, że te głosy zostaną policzone. Nie będzie wtedy żadnych niesnasek, nieporozumień przy ogłaszaniu wyniku wyborów.
Czyli pan przewodniczący tradycjonalistą bardziej jest, słyszę.
Mimo młodego wieku bardziej tradycjonalista.
Dobrze, pozostańmy w tej tradycji, zatem zmieńmy delikatnie temat. Czy pana zdaniem Koalicja Obywatelska powinna wymienić kandydata? Bo wiele wskazuje na to, że rzeczywiście są takie zapędy, są takie chęci.
Ja powiem przewrotnie, panie redaktorze. Ja uważam, że Koalicja Polska powinna poprzeć naszego kandydata, ponieważ
to jest,
nie
jasne.
Jest tak, że Platforma Obywatelska jako ugrupowanie z największym poparciem może jakby cały czas żądać tego, że my będziemy popierać ich kandydatów, tak jak poparliśmy na przykład marszałka Sejmu. Uważam, szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, tak jak mamy na przykład w historii futbolu cały czas dylemat, kto był lepszym piłkarzem, Pele czy Maradona, czy teraz też gorzeje cały czas dyskusja, czy lepszy jest Ronaldo czy Messi. Ale ani Pele, ani Maradona nie grali w najlepszym klubie świata, tak? Bo przypomnę, Maradona grał w Napoli, a Napoli nigdy nie wygrało Ligi Mistrzów. Tak samo Władysław Kosiniak-Kamysz jest po prostu najlepszym zawodnikiem teraz na piłkarskim boisku, aczkolwiek nie gra w najlepszym klubie, być może jeżeli chodzi o sondaże. Natomiast należałoby poprzeć, wtedy jest realna szansa, żeby kandydat z opozycji wygrał te wybory.
No dobrze, ta futbolowa metafora, no rozumiem jej sens, ale czy jednak nie byłoby tak, że zmiana kandydata na kogoś mocniejszego, kogoś, kto zdecydowanie zastąpi kandydatkę, dzisiejszą kandydatkę koalicji, sprawi, że no, wasz kandydat może na tym stracić?
Myślę, że nie. Myślę, że nie, panie redaktorze. Myślę, że
to jest inny elektorat zupełnie?
Myślę, że tak. Tu nie chodzi, myślę, o personalia. Myślę, że nie chodzi tutaj o kandydata. Myślę, że tu chodzi o pewne obciążenie bagażem rządów po prostu przez te 8 lat, w latach 2007-2015.
A to również państwa rządy. Ja przypominam, że Władysław Kosiniak-Kamysz w tym rządzie był ministrem i podniósł wiek emerytalny Polakom.
To prawda. prawda, panie redaktorze, wcale się od tego nie uciekamy. Natomiast, szanowni państwo, są dwa sposoby prowadzenia gospodarki, gospodarki także domowej. Tak? Można prowadzić gospodarkę w taki sposób, że wydatkujemy pieniądze, nasze dochody na bieżąco, ale można prowadzić także gospodarkę tak, że odmawiamy sobie troszeczkę w wydatkach codziennych, aby mieć pewne oszczędności na czarną godzinę. Właśnie rządy Platformy i Polskiego Stronnictwa Ludowego to była gospodarka oszczędnościowa, tak? My po prostu prowadziliśmy rządy takie, które pozwoliły teraz Prawu i Sprawiedliwości właśnie na politykę socjalną, na programy 500+, na te wszystkie socjale, które dzisiaj mamy. To dzięki właśnie rządom Platformy i Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Ale czy to zaciskanie pasa nie odbywało się wtedy kosztem społecznym?
Nie, to się nie odbywało kosztem społecznym, panie redaktorze, aczkolwiek ubolewam nad tym, że wtedy po prostu nie dano takiej dobrowolności. W każdym razie, bo oczywiście wiemy dobrze, że niektóre grupy społeczne podniosły larum i wcale się nie dziwię, należałoby dzisiaj zastanowić się, czy w takich zawodach, w których życie człowieka jest narażone, na przykład górnicy, czy wtedy też ten wiek emerytalny wprowadzać. Natomiast są tacy ludzie, przecież znamy, każdy z nas zna takich ludzi, którzy po prostu bez pracy żyć nie mogą i kiedy przychodzi ten czas, kiedy można udać się na emeryturę, oni nawet nie chcą o tym słyszeć, chcą dalej pracować. Wiele takich osób jest w Polsce, ja też wiele takich znam i myślę, że po prostu tak po prostu powinno być.
No, emerytura jest przywilejem, a nie naszym obowiązkiem, a najlepiej by było mieć emeryturę i móc jeszcze pracować, oczywiście. I tym akcentem będziemy kończyć naszą rozmowę, ponieważ kończy nam się już czas. Naszym gościem był dzisiaj pan Arkadiusz Dąbrowski, szef, przewodniczący, prezes Zielonogórskich Struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich Zielonogórzan. Dziękuję bardzo.